Serdecznie witamy słuchaczy Radia Wisła. Przy mikrofonie Teresa Indelateiris
i Lena Wrożyńska.
Dzisiaj mamy wielką przyjemność rozmawiać z Małgorzatą Walewską, śpiewaczką operową, która występuje w Seattle Opera gościnnie w roli cyganki Azuceny w przedstawieniu Verdiego Il Trovatore.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Gratuluję wspaniałego występu. Opera wspaniale wystawiona. I wy jako śpiewacy spełniliście się w 100%.
Ja myślę, że faktycznie obsada tego spektaklu jest bardzo dobra. I ja muszę powiedzieć, że ze względów wokalnych i ze względów aktorskich, dlatego że ja głównie tam na scenie stoję z Antonello Palombim, który jest naprawdę doskonałym aktorem i bardzo przyjemnie nam się współpracuje. I to jest dużo łatwiej, jeżeli się ma na scenie partnera, który reaguje na nasze zachowania. I to jest akcja, reakcja i my się tak jakby nawzajem nakręcamy i dzięki temu ten spektakl naprawdę jest żyjący.
Wspaniały, żyjący spektakl. Z tym, że po spektaklu miałam przyjemność rozmawiania z ludźmi i generalnie opinie były tego typu. Wspaniale śpiewano, cudownie. Opera smutna. I to samo zdarzyło się Verdiemu po wystawieniu tej opery w tym czasie, kiedy Verdi żył. Też zarzucano mu, że smutna. Tam i powiedział tak. Takie luźne tłumaczenie. Ludzie mówią, że ta opera jest za smutna, że jest w niej za dużo śmierci. Ostatecznie dużo jest śmierci w życiu. Cóż jeszcze tam jest? I moje pytanie do pani. Czy pani zgadza się z tą opinią jako artysta?
No tak, oczywiście staramy się na co dzień o śmierci zapominać, dlatego że nie można żyć pod taką presją, bo człowiek by zwariował. Ale faktycznie ja myślę, że takie przedstawienie, które jest no, z jednej strony takie bardzo smutne i wyzwala bardzo dużo emocji, jest w pewien sposób oczyszczający. Także dla widza, który sobie pójdzie, tak się tam wypłacze na tych tragediach, to w końcu wraca do domu i sobie myśli, że ja to jednak nie mam źle. Daję radę. I naprawdę myślę, że w takim dobrym spektaklu jest coś oczyszczającego. Zarówno dla widza, jak i dla nas, artystów.
Ciekawe jesteśmy, w jaki sposób nawiązała pani kontakt z Seattle. Jak wyglądały początki tego kontaktu? Jak to się stało, że pani dostała tutaj kontakt?
Bardzo dobrze wiem, jak to się zdarzyło. Spade Jenkins, który jest najlepszym dyrektorem opery na świecie, jest faktycznie człowiekiem bardzo zaangażowanym i widać, że to, co robi, to jest jego pasja. Był na moim debiucie w Metropolitan Opera, kiedy śpiewałam Samsona i Dalilę, ale paradoksalnie to nie temu zawdzięczam ten kontrakt, tylko mojemu wspaniałemu przyjacielowi Mariuszowi Kwietniowi, który tutaj był w Seattle pierwszy i właśnie jak Spade rozmawiał z Mariuszem na temat przyszłych planów operowych i wspomniał o operze Zamek Księcia Sinobrodego, to właśnie Mariusz podrzucił mu myśl, że byłabym dobrą Judytą. No i Spade'owi się ten pomysł spodobał, zaprosił mnie tutaj jako Judytę. Pamiętają Państwo to przedstawienie z zeszłego roku. Ja też go nigdy nie zapomnę, bo to wspaniałe, takie bajeczne, malownicze przedstawienie. No i tak poszło. Ja myślę, że takie mamy towarzystwo wzajemnej adoracji. Ja się doskonale czuję w Seattle. Zarówno z Polonią, którą tutaj Państwo reprezentują. Bardzo się cieszę, że Polonia w Seattle jest po prostu Polonią na poziomie, która się interesuje kulturą i tylu Polaków spotykam w operze. I oczywiście ze względu na wspaniałą atmosferę w operze, której motorem jest Spade Jenkins, ale tak naprawdę wszyscy ludzie, z którymi pracuję, są wspaniali i profesjonalni i bardzo sympatyczni. Tutaj miło się wraca. Zresztą widzę, że Mariusz też często wraca. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy.
Właśnie chciałam zapytać na temat kontaktów z wielbicielami, z publicznością. W jaki sposób utrzymuje pani ciągłe kontakty? Czy korzysta pani z bezpośrednich jakichś kontaktów, tak jak tutaj mieliśmy na przykład reception, przyjęcie, czy również z tak zwanych social networking, czy gdzieś można znaleźć panią na Facebook?
Na Facebook nie, ja się staram unikać takich miejsc, dlatego że ja i tak dostaję strasznie dużo korespondencji i po prostu, no jeżeli ktoś chce, to mnie znajdzie i to jest głównie przez moją stronę internetową www.walewska.net. To jest moja strona internetowa i tam są moje e-maile, więc jeżeli komuś naprawdę zależy, żeby się ze mną skontaktować, to mnie tam znajdzie. I oczywiście dostaję mnóstwo prośb o zdjęcie z autografem. Te prośby są realizowane w ramach czasu i możliwości, bo tym też się zajmuje sekretariat. No i oczywiście no, to są takie kontakty z fanami, którzy są takimi fanami na dystans, ale bardzo często się zdarza, że ludzie, którzy są moimi fanami i od tego jakby zaczyna się nasza znajomość, ona się przeradza w bardzo zażyły związek, nawet powiedziałabym, i przyjaźń. A to są przyjaźnie, które potrafią przetrwać wiele lat, dlatego że łączą nas wspólne zainteresowania. Także to jest też bezcenna rzecz. Mam przyjaciół Finów, którzy byli na moim debiucie w Nowym Jorku i jak tylko mogą towarzyszyć mi gdzieś na świecie, to przyjeżdżają taka dwójka młodych ludzi. Też spędzamy często razem wakacje. Mam taką bardzo oddaną fankę w Polsce, która wiem, że będzie koczowała o 4 nad ranem i czekała na transmisję w radiu. Przysyła mi zawsze prezenty i do Covent Garden dostałam od niej prezent na święta i tutaj przysłała mi książkę z autografem, którą właśnie czytam. To jest bardzo miłe i naprawdę bardzo zresztą wszyscy mi pomagają, ponieważ ja trochę ostatnio podupadłam na zdrowiu, bo też wszyscy się mną opiekują i naprawdę to jest bardzo miłe. Także z tymi fanami to nigdy nie wiadomo, kiedy to się przeradza.
Pani Małgorzato, zaczęłyśmy całą rozmowę od końca. Może teraz wróćmy do początku. Jak to się stało, że wybrała Pani właśnie ten zawód?
Wie Pani, to zawsze trudno jest na takie pytanie odpowiedzieć, bo to gdzieś siedzi od początku w człowieku i to są takie momenty, które
od dziecka? Po prostu,
tak, oczywiście, no ja śpiewałam od zawsze. Nie było tak, że od zawsze chciałam być śpiewaczką operową, natomiast zawsze chciałam śpiewać i to było wiadomo. Oczywiście na drodze rozwoju emocjonalnego i różnych dróg edukacji, które się wybiera w życiu, ta taka młodzieńcza, w zasadzie dziecięca, i faktycznie był taki moment, kiedy ja zapomniałam o tym, kim chciałabym być. Poszłam do liceum do klasy matematyczno-fizycznej. Tam się przekonałam, że ani matematyka, ani fizyka nie są moją mocną stroną. No i właściwie taki moment przełomowy był wtedy, kiedy miałam już maturę w ręku. I tak dotarło do mnie, że ja jestem dorosłym człowiekiem i powinnam coś zacząć myśleć, żeby coś ze swoim życiem zrobić. I się zaczęłam wtedy po raz pierwszy świadomie zastanawiać, co ja bym tak naprawdę chciała robić. I doszłam do wniosku, że ja bym chciała śpiewać i albo być aktorką, albo bym chciała śpiewać. I opera była idealnym połączeniem tych dwóch pasji. I mimo to, że ja robię dużo różnych dziwnych rzeczy, tak jak rozmawiałyśmy właśnie na tym reception party, że też trochę czasami zajmuję się muzyką mniej poważną, to zawsze jestem w pełni przekonana, że dokonałam właściwego wyboru. Ja się najlepiej czuję na scenie operowej, gdzie się mogę zamienić w postać, którą kreuję.
Ale skończyła Pani studia muzyczne,
tak,
w Polsce.
Tak. Ja się nie dostałam do Akademii Muzycznej za pierwszym razem, ale to doświadczenie związane właśnie z tymi egzaminami i ze słuchaniem innych ludzi utwierdziło mnie w przekonaniu, że to jest to, co ja chcę robić. Ja wcale nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ja będę solistką, która będzie stała na światowych scenach. Moją ambicją było stać na scenie i śpiewać. To mógł być chór. Ja miałam ambicję śpiewać w chórze w Teatrze Wielkim w Warszawie, bo to było to, co mnie zachwyciło i co mi się podobało, ale jakby sytuacja i czas pokazał, że mam siłę i osobowość i głos na to, żeby zostać solistką i to się jakby zdarzyło, zanim ja zaczęłam o tym marzyć, zanim się poczułam dojrzała i gotowa, żeby wyjść na scenę, to przyszły propozycje i tylko trzeba było sprostać zadaniom, co się w większym stopniu udaje.
A czy Pani pamięta swój pierwszy debiut?
Oczywiście. To była Aza w Manru Paderewskiego w Operze Warszawskiej. Ja byłam wtedy jeszcze studentką, dostałam taką szansę od ówczesnego dyrektora Opery Warszawskiej, Andrzeja Straszyńskiego. W ogóle miałam szczęście w życiu do ludzi, którzy się mną opiekowali i miałam parę właśnie takich bardzo ważnych osób w moim życiu, które pokazały mi drogę. I jedną z tych osób był mój wychowawca w liceum, pan Tadeusz Kuran, który mnie jakby chronił przed samą sobą i dzięki niemu w ogóle moje papiery zostały złożone do tej Akademii Muzycznej, do której się nie dostałam, ale potem jakby się udało za drugim razem po skończeniu średniej szkoły. A drugą taką właśnie ważną osobą w moim życiu dorosłym był dyrektor Straszyński, który też się mną jakby zaopiekował w tym teatrze, dał mi szansę, mnie się udało tych szans nie zmarnować i dzięki niemu zadebiutowałam.
A czy ma Pani ulubione role, z którymi się Pani najbardziej identyfikuje?
To jest też ciężkie pytanie, dlatego że zawsze moją ulubioną rolą jest ta, nad którą akurat pracuję. Bo to jest tak, że no ja oddaję tej roli całe swoje serce i duszę. Są takie, mam takie popisowe role, to jest Amneris, Dalila, Carmen. Mam nadzieję, że wkrótce Azucena też się będzie do nich zaliczała. Jeżeli chodzi o Azucenę, ja cały czas się uczę, cały czas odkrywam, cały czas próbuję, robię eksperymenty. Jeszcze nie czuję, że ta rola jest we mnie, jest moja. To się bardzo teraz rozwija. rozwinęło tutaj w Seattle dzięki temu, że miałam wspaniałego reżysera, bo już wcześniej spotykałam się z dobrymi dyrygentami, którzy pomogli mi muzycznie rolę przygotować, a teraz miałam szansę właśnie spotkać reżysera, który jest dobrym partnerem i dzięki temu rola, którą Państwo oglądacie, jest wypadkową naszych wspólnych myśli i pewnych kompromisów.
Śpiewała Pani ze znakomitymi solistami. Czy może Pani wymienić kilku?
Oczywiście.
I jak się Pani z nimi współpracowało na scenie, a jak w życiu prywatnym?
Oczywiście pierwszy na liście jest zawsze Luciano Pavarotti. Ja cały czas nie mogę się oswoić z faktem, że jego już nie ma. To było nieprawdopodobne przeżycie. Niepowtarzalna barwa głosu, po prostu taki miód, który on produkował, jest nie do powtórzenia. Nieprawdopodobny człowiek o wielkiej osobowości. Miałam przyjemność śpiewać z nim w Wiedniu w 1997 roku, kiedy on był jeszcze w bardzo dobrej formie wokalnej. W związku z tym miałam szansę obserwować jego warsztat w kwiecie formy. Siedziałam na wszystkich próbach, podglądałam, jak oddycha, jak śpiewa. Ale moje pierwsze spotkanie z Pavarottim miało miejsce w 1992 roku na jego konkursie. Spotkaliśmy się w Modenie, to był półfinał konkursu Pavarottiego, gdzie on siedział w loży, dawał uwagi. Ja też siedziałam w teatrze i słuchałam wszystkich uwag, jakie daje wszystkim. No i to było wspaniałe. Przede wszystkim dla mnie było nieprawdopodobne to, że taki wielki artysta siedzi tam od rana do nocy i z taką cierpliwością przesłuchuje tych wszystkich kandydatów, a tam było 400 osób. Ja pod koniec dnia to nie byłam w stanie w ogóle rozróżnić, czy to jest męski głos, czy żeński, a on miał taką nieprawdopodobną cierpliwość. Jest otoczony przyjaciółmi, którzy też jakby nie grają wielkich gwiazd. Leone Megiera, doskonały dyrygent, pianista i przyjaciel Pavarottiego, który często dyryguje jego koncertami, który często akompaniuje mu jako pianista, grał tam na tym konkursie jako pianista. To było tylko dwóch pianistów, na tyle osób. Oni już nie byli w stanie utrzymać rąk nad fortepianem, tacy byli zmęczeni. A Pavarotti też na scenie stała na przykład butelka wody z kubkami i jak ktoś tam się męczył i źle śpiewał, to Pavarotti nie mówił dziękujemy i do widzenia, nie skreślał człowieka, tylko mówi dziecko, ty się nie denerwuj, napij się wody i zaśpiewaj jeszcze raz. I to było nieprawdopodobne, to był tak wielki człowiek. Bywa się na różnych konkursach, są konkursy na przykład we Francji, byłam na takim konkursie, że w ciągu połowy frazy w pierwszym utworze mieli dzwoneczek, przerywali dziękuję, do widzenia. Także no, to jest okrutne z punktu widzenia młodego artysty, któremu od razu na dzień dobry się podcina skrzydła w taki sposób, a Pavarotti wszystkim dawał szansę i z każdym porozmawiał. Nie było tak, że nawet jak ktoś się do czegoś nie nadawał, to on mu mówił, że się nie nadajesz. Tylko mówił mu, jakie robił błędy. To był taki masterclass. To nieprawdopodobne było przeżycie. No i oczywiście drugą nieprawdopodobną osobowością jest Placido Domingo, który jest po prostu taki przyjacielski i otwarty, jak pracowaliśmy razem w Waszyngtonie i dziękował po premierze, dziękował wszystkim, no to nie pominął nawet ludzi, co posprzątali scenę po zamknięciu. No nieprawdopodobny człowiek, też się od niego wiele nauczyłam. Pierwszy raz się spotkaliśmy też w Wiedniu, także wiele lat temu. Z takich wielkich osobowości naprawdę było dużo tych ludzi, na przykład Mariana Lipowczyk, którą... To większość tych ludzi spotkałam w Wiedniu podczas mojego dwuletniego kontraktu wtedy. Potem ich spotykałam na innych scenach, ale...
Skala Pani głosu pozwala na eksperymenty z muzyką nie tylko operową. Jaką?
Tak, dla przyjemności lubię słuchać tak zwanej muzyki ambientnej. To jest, ja tak się śmieję, że to jest muzyka do gabinetów masażu i odnowy biologicznej. I właśnie wiem, że Państwo używają chętnie płyty Pantarei. Fascynacja tym się wzięła od Sebastiana Olko, który jest autorem właśnie tej płyty. Mój mąż też słucha takiej muzyki. Ja po prostu kiedyś słyszałam nagranie, którego słuchał mój mąż i się zachwyciłam. I on mi powiedział, że to jest dzieło Sebastiana, więc ja zadzwoniłam do Sebastiana z gratulacjami i powiedziałam, że gdyby chciał nagrać mój głos, spróbować wykorzystać mój głos do tego typu muzyki, to ja bym bardzo chętnie to zrobiła. No i w taki sposób właśnie powstała płyta Pantarei. Ona jest dostępna na internecie, także bardzo Państwa zapraszam. Wiem, że Dux będzie chciał tą płytę sprzedawać w pakiecie razem z Farnem, więc to jest dobry pomysł i ja im podpowiem, żeby to tak zrobić. Tak. I w tej chwili wydaliśmy na razie tylko w takiej formie prezentu 5 kolęd, które nagraliśmy w takim stylu. W przyszłym roku wyjdzie cała płyta z tymi kolędami. Ja tutaj te parę kolęd, które przywiozłam, parę takich płyt promocyjnych z tymi 5 kolędami przywiozłam i dałam Państwu, wiem, że będzie ona licytowana na rzecz,
Polish
Study. Tak, także bardzo mi będzie miło, jeżeli Państwo zasilą Polish Study, kupując ten tytuł.
Zasilamy, tak, zasilamy. Jeszcze takie pytanie. Pani plany na przyszłość i pytanie, kiedy Pani występuje w Polsce, w Kanonie?
Niedługo. Właśnie prosto stąd jadę do Polski. Najpierw mam krótkie wakacje. Udało mi się w czasie ferii szkolnych razem z moją córką zaplanować wyjazd do Egiptu. No i potem wracam prosto na próby do Carmen w Krakowie. Miałam nadzieję, że się spotkam z Mariuszem, ale się nie spotkam, bo Mariusz wtedy jest w Ameryce. No i tak się cały czas mijamy.
Mówi Pani o Krakowie, to nasze miasto.
No to bardzo mi miło, tak. To proszę zapraszać znajomych, to będzie przełom lutego i marca, kiedy odbywają się przede wszystkim z planów na przyszłość, które zarówno mnie, jak i Państwa na pewno bardzo zainteresują, to jest powrót do Seattle. Tak, to jest tak, ja tu się śmieję, że ptaki na zimę odlatują do ciepłych krajów, a ja odlatuję do mokrych. Wracam jako Dulcinea w Don Quixote Masne i to będzie w przyszłym roku w zimie. Zaczynamy próby na początku lutego, więc przełom lutego i marca będą spektakle. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Moja współpraca z Operą w Seattle się rozwija. Następne tytuły są w zanadrzu. Jeszcze nie mogę zdradzać planów, bo dopóki umowy nie są podpisane, to się o tym nie mówi głośno, bo to nigdy nie wiadomo, co się w życiu zdarzy. Ale są pomysły, że będę do Seattle wracała częściej. Z takich rzeczy, które też bardzo mnie interesują, to będzie w Deutsche Oper Berlin przedstawienie Samsona i Dalili. Chyba to jest kwiecień. Nie powiem Państwu dokładnie
daty. A jeszcze powrót do Polski.
To jest 2000, to już mówimy o 2011 roku, który jest jeszcze w ramach tego sezonu. To będzie Samson i Dalila z Jose Curo. Także bardzo się cieszę na ten spektakl. A w tej chwili, w tym roku nastawiam się głównie na koncerty w kraju i promocję płyty Farmy. To jest płyta, którą mam nadzieję Państwo będą mieli szansę, której Państwo będą mieli szansę posłuchać w Radiu Wisła.
Dziękujemy Pani ślicznie za rozmowę, za czas, który Pani nam poświęciła. Życzymy Pani wspaniałych sukcesów.
Bardzo Państwu serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Wisła.
Dziękuję.